Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku Po prostu Wschód wyjaśnimy kwestię unijnych sankcji wprowadzonych na rosyjskie diamenty. Rosja jest ich największym producentem i jest to jej trzeci po ropie i gazie towar eksportowy. Więcej na temat handlu diamentami i w ogóle diamentów wie prezes Polskiego Towarzystwa Gemologicznego, ekspert, autor 29 książek poświęconych tej tematyce, Tomasz Sobczak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
1 stycznia wszedł w życie 12 unijny pakiet sankcji na Rosję i on obejmuje także rosyjski przemysł diamentowy. Chodzi o zakaz importu do Unii Europejskiej diamentów wydobywanych i przetwarzanych w Rosji. Czy pana zdaniem rzeczywiście zmieni to rynek diamentów, a tym samym zmniejszy dochody Moskwy?
Absolutnie nie, ponieważ to nie ma znaczenia. Już od wielu, wielu lat ten eksport z Rosji idzie nie konkretnie bezpośrednio do krajów zachodnich, głównie Belgii, tylko kamienie, które są kupowane w Rosji, muszą być najpierw oszlifowane. Część tych kamieni szlifowana była w Rosji, czy większa część tych kamieni szlifowana w innych krajach typu Chiny, Indie czy Izrael. Jest to spowodowane kosztami szlifowania, z tego względu, że najtaniej są kamienie szlifowane w Indiach, to jest powiedzmy około tam 7-8 dolarów za karat szlifowanego kamienia. Chiny są droższe, w Rosji jest to powiedzmy około 30 dolarów, w Izraelu około 60, a koszt takiej szlifowania tych kamieni powiedzmy w Belgii, w centrum, w Antwerpii kosztowałby 100 dolarów. Więc nikt tutaj, to jest troszkę bujda na kółkach, ponieważ nikt tych kamieni w Belgii nie szlifuje. One już do Belgii przychodzą gotowe, oszlifowane, więc można powiedzieć, że przemysłu szlifierskiego w Belgii praktycznie nie ma. Jest szczątkowy, szlifuje się jakieś pojedyncze kamienie. Głównie eksport z Rosji idzie już od momentu wybuchu wojny, głównie idzie przez Indie. Centrum Mumbai, tam jest najwięcej szlifierni i te kamienie są głównie tam kierowane. To spowodowane jest oprócz embarga również sytuacją rynkową, ponieważ Indie jest to taki kraj, do którego spływają kamienie z wielu krajów i niekoniecznie muszą być to kamienie wydobywane w sposób udokumentowany prawnie, czyli troszeczkę kamieni, które pochodzą jak gdyby z takich nielegalnych kopalni. Tam też wszystko legalizowane i z Indii już te kamienie na cały świat wychodzą z pieczątką, że są to kamienie legalne i już nikt nie pyta o ich pochodzenie.
A czy w ogóle jest jakikolwiek sposób na rozpoznanie, skąd pochodzi kamień? Bo na przykład w przypadku ropy tak jest, że my możemy poznać, nawet jak ona jest wymieszana dzięki jakimś tam odpowiednim, zaawansowanym technologiom, że tam jest na przykład część ropy rosyjskiej. Czy w przypadku kamieni też mamy taką sytuację?
Absolutnie nie. Jeżeli chodzi o diamenty, kamienie praktycznie są nie do rozpoznania, skąd pochodzą. Jeżeli chodzi o kamienie kolorowe, to można po inkluzjach typu szmaragdy, to nawet można dokładnie po inkluzjach, czyli tych wrostkach, które są w kamieniach, poznać, czy te kamienie są, nawet poznać kraj, a nawet kopalnie, z jakiej pochodzą. Jeżeli chodzi o diamenty, właściwie to jest niemożliwe. Trzeba by robić dokładne analizy chemiczne, ale to bardzo dokładne, ponieważ jakieś tam minimalne różnice składu chemicznego są, ale generalnie nierozpoznawalne są te kamienie. W związku z tą sytuacją, która teraz jest na rynku, właśnie ja też mam klientów, którzy na przykład życzyliby sobie wiedzieć, z jakiego kraju pochodzi ten kamień i na przykład nie chcą kupować kamieni rosyjskiej, załóżmy. Już Amerykanie byli takimi prekursorami około 2 lat temu i wprowadzili taką możliwość, że kamień dostaje dokument, na którym jest potwierdzone miejsce jego pochodzenia. Jednak to w wyniku tej sytuacji politycznej praktycznie temat ten upadł, bo była to dosyć skomplikowana sytuacja. To znaczy, jeżeli ktoś by chciał taki certyfikat uzyskać, musiałby do Stanów Zjednoczonych, do GIA, to jest Gemological Institute of America, wysłać próbki tego surowca, oni by to zbadali i następnie musiałby ten surowiec iść do szlifowania, po oszlifowaniu musiałby wrócić z powrotem do Stanów Zjednoczonych, oni musieliby potwierdzić, że to są kamienie oszlifowane z tego samego surowca i dopiero wydać taki odpowiedni certyfikat. Trwa to kilka miesięcy, no i to są duże koszty. I właściwie nie było zainteresowania żadnych firm, nawet dużych firm, żeby sprzedawać takie kamienie, ponieważ to tylko utrudniało jak gdyby ten obrót kamieniami, wydłużało czas, no i podnosiło oczywiście koszty, które są bardzo ważne.
Od dwóch dekad to powiązuje tak zwany proces Kimberley i ten zbiór przepisów, który został wprowadzony przez ONZ, ma właśnie zapobiec temu, żeby diamenty na przykład z Afryki, bo wtedy to był okres tych krwawych diamentów, diamentów, których sprzedaż wspierała po prostu prowadzenie wojen w Afryce, żeby one nie trafiały na światowy rynek, czy też nie trafiały do tych dużych firm jubilerskich. Z tego, co pan mówi, to tak wygląda, jakby takie założenia były po prostu i takie rozwiązania były martwe.
Znaczy ten proces funkcjonował, tylko nie, jak gdyby nie dotyczył Rosji, ponieważ Rosja jak gdyby była oddzielnym rynkiem, ponieważ te wszystkie kraje, które kopały te kamienie, one jak gdyby się dostosowały do tych zobowiązań. Praktycznie rynek może taki czarny rynek, to był około procenta tylko, to jest właściwie praktycznie nie istniał. Rosjanie też stosowali te metody, ale cały ten proces Kimberley dotyczył właśnie surowca diamentowego, że nie można bez zezwolenia odpowiedniego tych kamieni eksportować czy importować. No ale Rosjanie po prostu takie zezwolenia mają, bo to jest, tam rządzi olbrzymi koncern Alrosa, to jest oczko w głowie Władimira Putina. Oni sobie kopią, oni sobie ustalają ceny, oni właśnie nie podlegają pod żadne jakieś restrykcje międzynarodowe. No i teraz jeżeli mamy embargo i oni nie mogą eksportować do innych krajów, typu tu europejskich, ale nikt im nie zabrania sprzedawać te kamienie do Indii czy do Chin. Tam, gdzie są właśnie duże te szlifiernie i oni eksportują do Indii i te kamienie po prostu przychodzą do Europy, głównie z Indii. I są to uznawane za kamienie indyjskie, więc jak gdyby Rosji w tym nie ma i ciężko będzie Rosję wyeliminować z rynku, czy jakieś embargo wprowadzić, ponieważ tych kamieni nie można rozpoznać.
Ja rozumiem, ale chodzi mi o to, czy w przypadku tych krwawych diamentów z Afryki była możliwość rozpoznania. To znaczy, co się zmieniło? Czy być może wtedy nie były tak silne te szlifiernie w Chinach i w Indiach, kiedy to wprowadzono 20 lat temu?
Była taka sytuacja, tak, no, ale to chodziło o zupełnie inną sprawę. Tam pracowały dzieci w kopalniach, prawda? Ludzie oglądali te filmy Krwawe Diamenty i tak dalej. To była zupełnie inna sytuacja i głównie chodziło, że za te diamenty kupowano broń, tak? No przewieźć w walizce $1 000 000, no to jest troszkę problematyczne, a przewieźć kilka kamieni w kieszeni właściwie to jest poza kontrolą. Dlatego te kamienie były szmuglowane przez różnych ludzi, prywatne instytucje, handlarzy i tak dalej. I ten rynek się kręcił, tak? Czyli handlarze broni brali te diamenty w rozliczeniu i to tak mniej więcej sytuacja wyglądała. No, z Rosją jest taka sytuacja, że jeżeli będą chcieli każdą liczbę czy ilość diamentów do Europy wprowadzą przez kraje pośrednie, typu na przykład Indie, które Rosji no generalnie sprzyjają w tej sytuacji.
Tak, Indie wspierają także i sprzyjają na przykład w handlu ropą, ale w takiej sytuacji, jaką teraz mamy, pytanie jest i po tym, co pan powiedział, dlaczego tak długo to embargo odkładano i dlaczego taki duży opór stawiała w tej sytuacji Belgia, bo jeżeli to jest tak łatwe do ominięcia i generalnie nie ma wpływu, no to trochę dziwi jednak opór Brukseli jako Belgii.
No w Belgii jest w ogóle dziwna sytuacja. Oni to motywowali tym, że padnie im przemysł szlifierski i to była taka troszeczkę no ściema, ponieważ mówię, że w Belgii nie ma przemysłu szlifierskiego. On był kiedyś, a teraz większość tych kamieni szlifuje się poza Belgią. Belgia jest głównym jak gdyby dystrybutorem tych diamentów, ale już szlifowanych. Przez Belgię przechodzi, różnie podają źródła, ale około powiedzmy 90% szlifowanych kamieni i one z Belgii, z tej giełdy belgijskiej tak zwanej, rozchodzą się na cały świat. Ale ja też zajmuję się też handlem diamentami i głównie kamienie, które ja kupuję w Belgii, to posiadają albo certyfikaty indyjskie, czyli amerykańskie, ale jak gdyby te kamienie są certyfikowane na miejscu w Indiach. Tam są instytuty takie amerykańskie, które z nimi współpracują. Albo to są kamienie certyfikowane w Belgii już na miejscu przez Wysoką Radę Diamentów albo przez Międzynarodowy Instytut Gemologiczny, ale oni nie określają, nie wiadomo skąd to są kamienie. One mają certyfikat, ale skąd pochodzą, nie wiadomo. To, co można ustalić, większość tych kamieni jest z Indii, Mniej z Izraela, dużo mniej z tego względu na koszty szlifowania. To jest nieporównywalne są. No, Izrael a Indie to jest powiedzmy pięciokrotny koszt szlifowania kamieni. To tak mniej więcej wygląda.
A ma pan jakiś pomysł, dlaczego Belgowie tak oponowali?
Nie mam pomysłu. Często tam jeżdżę, no tam jest, nie wiem, no sytuacja w Belgii nie jest za wesoła. Od wielu lat po ulicy chodzą żołnierze, stoją bojowe wozy piechoty na tej głównej ulicy Diamentowej. Nie wiem. No według mnie, no raczej to względy polityczne, bo jeżeli chodzi o takie względy gospodarcze, no to nie widzę problemu tego importu.
Rozumiem, ja tylko dodam, że Alrosa jest między innymi sponsorem okrętu podwodnego B871, to jest okręt, który jest wykorzystywany we flocie czarnomorskiej i także z niego są wystrzeliwane pociski Kalibr, które są używane w atakach na Ukrainę, ale jak rozumiem, rzeczywiście tutaj to embargo wprowadzone niewiele zmieni i będzie łatwe do ominięcia, a także koszty omijania ewentualnych przeciwności nie będą zbyt trudne. Bardzo dziękuję za opinię. Tomasz Sobczak, prezes Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Ja przypominam, że podcast Po prostu Wschód można wesprzeć na Zrzutce i Patronite. Zachęcam też do zajrzenia na profile na Facebooku i Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także na Spotify, gdzie można posłuchać muzyki w Radiu Wschód. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.